Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Rafał Regulski. Audycję realizuje Jakub Woźniak. Mam nadzieję, że przed tą audycją nie wydarzyło się więcej niż wydarzy się w czasie audycji, bo sporo tu już się wydarzyło, gdy przyszli nasi goście. A gośćmi są dzisiaj Tomasz Drzewiecki.
Dobry wieczór.
Marcin Jeziłkowski.
Dobry wieczór.
No gość, nie gość. Jacek Pol.
Dobry wieczór.
Znany Państwu nasz realizator. Kim są ci panowie, co ich łączy? Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego na przełomie października i listopada ubiegłego roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 411 tysięcy operatorów dronów. Pięciu z nich jest tego wieczoru w siedzibie Radia Poznań, a trzech z tych pięciu tutaj właśnie obok mnie w studio. Panowie, tak na razie ogólnie i tytułem wstępu, czym was ujęły drony? Panie Marcinie.
Drony ujęły nas tym, że dają pełną swobodę. Można się poczuć jak ptak lecąc w powietrzu.
Pomimo, że to leci dron, a nie pan.
Dokładnie tak, bo są, myślę, trzeba by zrobić szkolenie teraz państwu wszystkim, milionom słuchaczy, z tego, jakie są drony, ponieważ są drony i drony, które są typowo dronami filmującymi, które po prostu lecą gdzieś i coś filmują, ale też są drony, które są tak zwanymi dronami FPV, czyli lata się w nich w goglach i ma się podgląd w czasie rzeczywistym tego, co dron widzi. I to daje największą swobodę człowiekowi, pilotowi, gdzie siedząc na ziemi, w bezpiecznych warunkach, może poczuć się jak ptak, może polecieć, może poczuć się jak pilot samolotu, nie uczestnicząc w tym wszystkim, w razie jakiegoś wypadku, może po prostu poczuć tą przestrzeń, poczuć wolność.
Już to zobaczyłem oczyma wyobraźni. To Marcin Jeziłkowski, Tomasz Drzewiecki.
Ja od zawsze miałem zamiłowanie do wszystkiego, co było zdalnie sterowane. Zawsze miałem jakieś auto albo helikopter zdalnie sterowany. I jednego razu kiedyś zobaczyłem filmik na YouTubie pilotów ze Stanów Zjednoczonych, którzy latali sobie właśnie w FPV, i wtedy się zakochałem i wiedziałem, że muszę w to brnąć. No i gdzieś tam później się udało. Na początku to było bardzo trudno dostępne w Polsce. Ciężko było załatwić sobie sprzęt, gogle, samego drona, ale z czasem stało się to coraz bardziej dostępne, łatwiejsze do osiągnięcia, no i pewnego razu się udało. I tak zostałem pochłonięty, bez reszty, można powiedzieć.
Jacku?
No, moja historia jest bardzo podobna w sumie jak chłopaków, jak tutaj Tomek wspominał. Też od zawsze interesowałem się wszystkim, co było, co jest zdalnie sterowane, i pamiętam, że za dzieciaka, jak przyjeżdżaliśmy z tatą przez taką szosę w Złotnikach, tam są takie fajne polany, takie rolnicze chyba tereny, to tam kiedyś widziałem właśnie, jak chłopaki, panowie latali śmigłowcami zdalnie sterowanymi, i wtedy poczułem taką mocną chęć. No i jak już trochę dorosłem i mogłem sobie zainwestować w taką zabawkę, które, no nie oszukujmy się, nie są to tanie zabawy, to zacząłem się tym interesować dosyć mocno i stosunkowo niedawno dołączyłem do chłopaków. Ja tak naprawdę jestem jeszcze świeżak.
Jeszcze inicjacji nie przeszedł w klubie.
Ale całkiem źle sobie radzi.
Na czym polega taka inicjacja?
Ja żartuję sobie, nie mamy inicjacji. Po prostu przyjmujemy do naszego klubu czy naszego stowarzyszenia. Ciężko to nazwać, bo my nie jesteśmy jakby oficjalnie żadnym stowarzyszeniem, jesteśmy zgrupowaniem lub zbiegowiskiem ludzi, którzy po prostu lubią latać dronami i przyjmujemy wszystkich, którzy to robią. Pomagamy, wspomagamy się, rozmawiamy ze sobą, pomagamy wejść w to hobby. I nie ma czegoś takiego jak inicjacja, ale rzeczywiście całkiem niedawno powstał klub. Nazwaliśmy się tutaj FPV, jesteśmy z Poznania, więc nasza nazwa jest bardzo poznańska. I w tej formie po prostu już sobie tam 2-3 lata latamy wspólnie.
I chociaż można powiedzieć, że w ostatnią sobotę Jacek dosyć mocno się wkupił w łaski klubu, pomagając zdjąć drona z drzewa z około 15 metrów.
Jezus Maria, tego miałeś nie mówić, bo mama słucha audycji.
Ale wchodziłeś, Jacku, na drzewo?
Znaczy...
Czy zdjąłeś drona innym dronem?
To była operacyjna praca, bo kolega przywiózł linę, ja przywiozłem linę i kolega dronem, przywiązaliśmy do drona linkę, przeciągnęliśmy ją przez drzewo i gdzieś tam trochę poszarpaliśmy.
Z zabezpieczeniami.
Precyzyjna operacja.
Wszystko z zabezpieczeniami, z odpowiednim sprzętem i umiejętnościami. Wszystko się odbyło bezpiecznie, mamo.
Goście,
było to 15 metrów.
Goście tej audycji oczywiście przynieśli te swoje zabawki. Czy któraś z tych zabawek może też jakoś tutaj pokazać się dźwiękowo, że jest obecna, że się włączyć do rozmowy? Możemy to zrobić? Czy masz, będzie to trudne? Zobaczymy.
Proszę państwa. Taki dźwięk wydaje dron po uruchomieniu. I jest gotowy do lotu.
Jest gotowy do lotu.
Ale świeci, nie będziemy może tego robić tutaj, bo możemy sobie zrobić krzywdę.
Tak jest.
Akurat tym dronem.
Mamy też duże drony i małe drony. Nie wiem, czy państwo akurat tego nie widzicie, ale ten dron, który się przed chwileczką włączył, to jest taki porządny, pięciocalowy, duży dron. Ale mamy też takie całkiem malutkie drony, po którymi się ścigamy po pomieszczeniach w domach. Mhm.
Dość, proszę państwa, powiedzieć, że liczba operatorów dronów bardzo szybko rośnie w Polsce i pomiędzy połową 2024 roku, a właśnie tą jesienią 25 w Polsce przybyło 140 tysięcy operatorów dronów. Czy widzę, że tutaj pan Marcin tak jakoś powątpiewa.
Powątpiewam. Nie, także co, tak zmarszczyłem twarz, tak?
Aha, myślałem, że te dane mogą nie być.
Nie, chodzi o to, że nie wszyscy się rejestrują, także to są akurat ci zarejestrowani droniarze, którzy przeszli przez szkolenie i otrzymali swój numer rejestracyjny.
Nie ma obowiązku rejestrowania się?
Jest. Oczywiście, że jest obowiązek rejestrowania się, chyba że taki droniarz, tak jak niektórzy z nas, latamy w pomieszczeniach, wtedy nie ma takiego obowiązku. Dopiero wychodząc na dwór, na powietrze, należy być zarejestrowanym pilotem.
Zanim będziemy dalej rozmawiać, wysłuchajmy sondy ulicznej, którą w Poznaniu nagrał dziś Kacper Lawiński. Zapytał on właśnie poznaniaków ogólnie o drony, ale o tak pewną też możliwą usługę, którą być może doczekamy, że będzie świadczona dronami. Posłuchajmy.
Co by pani powiedziała, jak za kilka lat dron na przykład dostarczyłby pani jedzenie?
Nie, dziękuję. Żadnych dronów. To jest głupota. Ja chcę normalnie być obsługiwana przez człowieka. Człowiek to jest człowiek, tak? Mamy kontakty. Możemy się zamknąć w domu i się z nikim nie widzieć tak naprawdę, nie? Ale chyba jesteśmy stadem.
Jedzenie? Nie. Bo ja lubię widzieć to, co kupuję.
Nie, no to jest przegięcie to, nie? Da radę? Niby da radę dostarczyć, nie?
I co by pani powiedziała, jakby pani dron dostarczył pizzę na przykład?
O, to byłabym bardzo zadowolona, jeżeli by to zrobił. Jeżeli jest wszystko umiejętnie używane, to myślę, że jest pomocne.
Nie rozleniwimy się za bardzo?
Ktoś, kto zamawia sobie jedzenie do domu, czy przywiezie mu to ktoś na hulajnodze, czy dron, to dla tej osoby to bez różnicy. Ona siedzi przed telewizorem, ogląda telewizję, ona się i tak nie rusza.
Przerażony ta rzeczywistość, którą pan przedstawia. Tak, to jesteśmy wolni, możemy sobie iść, zobaczyć tutaj na ryneczku, co byśmy mieli ochotę, a tak co podrzucać nam będzie dron, jedzenie.
Czy jakby pani miała wybór między takim dostawcą dronowym i normalnym ludzkim?
Na pewno ludzki, bo jest kwestia porozumienia się. Mnóstwo jest rzeczy, których dron nam nie powie.
Zdarzają się problemy już z kurierami ludzkimi, więc zakładam, że problemy z dronami też mogą być. Albo nie trafi pod adres, albo się rozbije, cokolwiek.
A czy drony powinny być dostępne dla każdego?
Były przez pewien czas, jednak to doregulowali trochę. Myślę, że to dobrze. Jeżeli teraz jesteśmy na tym placu, tu jest kilkadziesiąt osób, połowa z nas miałaby chociaż drony, to byłoby grubo, bo komuś by spadł na łeb w końcu na pewno.
To nie tam dla każdego jest, bo ludzie są różni. To powinni być ludzie i przez psychiatrów, psychologów przebadani.
Mnie troszeczkę przeraża, nie ukrywam. Może być dużo wypadków, a co się odbije, no spadnie komuś na przykład na głowę.
Czy powinniśmy się dronów bać?
Jak ktoś używa dronów, żeby podglądać sąsiadów, bo miałam taką sytuację, siedząc na ogrodzie, sąsiedzi dronem jakby obserwowali, co się u nas na ogrodzie dzieje, no to w tym momencie to już uważam, że jest naruszenie prywatności.
Nie, dlaczego bać się mamy telewizji? Nie. Bać się mamy radia? Nie. To jest postęp technologiczny.
Kacper Lawiński rozmawiał na ulicach Poznania o dronach. Spodobało mi się zdanie, że mnóstwo jest rzeczy, których dron nam nie powie. Panowie, czy dron niczego nam nie powie faktycznie?
Ciężko powiedzieć, drony nieraz z reguły nie rozmawiają.
Ale... Bardzo często w sumie mają problem z komunikacją, prawda?
Wtedy się urywają?
Śmieję się, bo aktualnie ja mam trochę problem z połączeniem, bo z reguły te większe drony, którymi chłopaki latają, to sami budują te drony z różnych komponentów. I często pojawiają się problemy właśnie w komunikacji między aparaturą, którą się steruje, a samym dronem i no tutaj akurat Marcin jest bardzo doświadczony, jeśli chodzi o lutowanie. Wczoraj mi akurat pomagał lutować małego drona. Także jeśli chodzi o komunikację, to bardzo często są problemy.
Można powiedzieć w sumie w cudzysłowie, że drony mogą nam jednak coś powiedzieć, bo mają przeznaczenie i do inspekcji dachów, do inspekcji budynków, do inspekcji pól uprawnych, wysypisk śmieci z kamerami podczerwieni, czy gdzieś nie ma jakichś ognisk zapalnych, czy innych problemów składu chemicznego, atmosfery, czy kominów. Nawet w Poznaniu teraz Straż Miejska nawet bada skład spalin, czy nie palą śmieciami, także może jednak coś mogą nam powiedzieć.
Czyli bardzo wdzięczne narzędzie właściwie.
Jest bardzo dobrym narzędziem, jeśli są odpowiednio wykorzystywane.
Ale jeszcze się uczepię tego, co powiedział przed chwilą Jacek, że te drony są własnej konstrukcji?
Tak, tak.
Od zera?
No oczywiście nie składamy komponentów od zera, od mikrochipów oczywiście, tylko główne komponenty składamy razem do kupy, jeśli można tak powiedzieć.
Mhm, czyli rama, silniki... kontroler lotu, który jest takim układem scalonym, taką płytką, kamera, te wszystkie elementy można sobie dowolnie praktycznie dobrać i stworzyć z tego własną konstrukcję, która będzie nam najbardziej pasować. Oczywiście mówimy tutaj znowu, należałoby wrócić do tego podziału dronów, ponieważ ludzie, którzy mówili w ankiecie w sądzie ulicznej, mówili o różnych dronach. Mówili o dronach i takich technicznie, stricte technicznych, tak jak tutaj właśnie Tomek powiedział przez chwileczką, inspekcyjnych, czyli i tak dalej, to są drony, które potrafią zawisnąć w powietrzu i się rozejrzeć, tak? Coś zrobić. Są drony wyścigowe, które tego nie potrafią, one po prostu, tak jak go-karty czy Formuła 1, gnają do przodu. Są mniejsze, większe tak drony i tak dalej. Są też drony, które lecą tam na dłuższe odległości, czy drony wojskowe. Także tutaj należałoby się troszeczkę nad tym pochylić. Zazwyczaj te drony, które są dronami takimi typowo inspekcyjnymi, czy takimi filmowymi, które zawisają w powietrzu, są dronami z już gotowymi, kupionymi z DJI, czy z jakiejś innej takiej firmy. I one mają bardzo dużo takich funkcjonalności, które pozwolą im wrócić do domu, same wracają, łączą się z mapą i tak dalej, i tak dalej. Są też drony takie właśnie, te którymi my się ścigamy z kolei, tak, bo my mamy z kolei drony sportowe, wyścigowe, które takiej funkcjonalności nie mają, one po prostu są go-kartami, które
i tu właśnie
lecą po torze.
Chciałem zapytać, dlaczego i po co samemu buduje się drona? Rozumiem, że
tak, bo
po to, żeby...
już mówię. Różne elementy takiego drona mają różne parametry. To tak samo jak w Formule 1 mamy ramę samochodu i mamy tam montowane różne silniki, tak? Ci technicy, którzy zajmują się takim bolidem wyścigowym, montują różne opony, na przykład na daną pogodę montują albo sliki, albo jakieś tam inne takie opony, które będą się trzymać bardziej drogi. Mocniejsze silniki, wolniejsze silniki, lepsze paliwo, gorsze paliwo. Także tych parametrów jest dosyć dużo. U nas jest dokładnie to samo. To są drony, które budujemy sami i sami dopasowujemy je do warunków. Jeżeli latamy w jakichś ciasnych pomieszczeniach, to na przykład zmniejszany jest kąt kamery, żeby latać troszeczkę wolniej. Przy torach, które są troszeczkę szybsze, ten kąt kamery można podnieść sobie do góry i lecieć szybciej takim dronem. Zwiększyć baterię, żeby lecieć dłużej. On z kolei większa bateria jest trochę cięższa, więc trzeba ją skompensować. tych wyliczeń i jakby doświadczenia, które taki pilot nabywa w trakcie swojej kariery pilota jest dosyć dużo i po prostu no, trzeba się tego troszeczkę nauczyć.
Czyli te drony tutaj, które mamy ze sobą, przynieśli panowie do studia, one służą właśnie do użytku wewnątrz pomieszczeń do wyścigów?
Z tych dronów, które tutaj leżą, to są, nie wiem, czy mnie widać gdzieś, pokażę. Są takie bardzo małe drony, które mają odległość między silnikami 65 mm, ważą około 16-17 gramów, czyli lecą trzy łyżeczki cukru i mają osłony na śmigła. Takimi dronami można latać w pomieszczeniach, co zresztą przed chwileczką zrobiłem. Tutaj, zanim się audycja rozpoczęła, przeleciałem się po studio i po reżyserce, jak i tam po foyer.
Tak, i tu było widać mistrza, proszę państwa, ponieważ on, ten dron, tak szybko śmigał tutaj, w drzwi wleciał, obleciał, wyleciał, nie zanotował żadnej kolizji z nikim, z niczym. Tak. No widać było, że to ile lat wprawy?
Moje 3 lata już latam. Nie jestem najlepszy. Nie, jestem gdzieś w połowie stawki tej polskiej. Jak się mierzę z innymi pilotami, to zazwyczaj jestem gdzieś tam w połowie tabeli klasyfikacyjnej, więc są dużo lepsi ode mnie. Naprawdę.
A wyścigi zawsze się odbywają w pomieszczeniach zamkniętych?
Tymi małymi dronami tak. Dużymi dronami, które tutaj kolega ma na stole, to są duże drony 5-calowe, które na stadionach zazwyczaj są zawody. Są to zawody na jakichś boiskach, czy jak są Mistrzostwa Świata w Pekinie, czy w jakimś Szanghaju, bo tam najczęściej są odbywają się największe zawody dronowe. To są na takim bardzo dużych stadionach.
Tak, a same treningi odbywają się na jakichś polach gdzieś poza miastem, pod miastem, gdzie nie ma ludzi, nie można nikomu przelecieć przed nosem tym dronem.
No i tu właśnie mam pytanie, czy nie dochodzi do kolizji chociażby z ptakami?
No, mi się nie zdarzyło i nie słyszałem, żeby komukolwiek się zdarzyło. Generalnie zasada jest taka, że zawsze należy latać z obserwatorem obok siebie, który nie ma gogli na oczach i informuje nas o czymś, czego pilot nie może zobaczyć, ponieważ no, kąt kamery jest w pewnym stopniu ograniczony i pilot nie widzi wszystkiego. Mhm. I zawsze mamy takiego obserwatora obok siebie, i który nam podpowie, że uważaj, na przykład na prawo masz stado gęsi. Czy idą ludzie na spacerze z psem, wyląduj, trzeba przeczekać.
Czyli to jest taka generalnie gra zespołowa.
To do pewnego momentu było wymagane przez prawo, że jeżeli chcieliśmy latać w goglach, to musieliśmy mieć obserwatora obok siebie. Od niedawna, bo od stycznia się to trochę zmieniło, trochę nam poluźnili te przepisy i możemy latać bez obserwatora, jednakże są pewne ograniczenia, tam wysokość lotu do 30 metrów ponad poziom gruntu i do 150 metrów od siebie, od pilota.
Panowie, dlaczego ta pasja zdobywa sobie w takim tempie coraz to nowych użytkowników?
Ja myślę, że tutaj dużą rolę odgrywają też emocje, bo przelecenie się takim dronem, no ja, tak jak mówiłem, jestem początkujący, więc takich prędkości jak koledzy nie osiągam na razie, ale każdy lot, nawet taki najwolniejszy, ale bezkolizyjny, wiąże się z dużymi emocjami, z takim, no, z radością i to na pewno to przyciąga, myślę. Poza tym jest to bardzo, bardzo cieszy oko. Jest dużo filmów w sieci, gdzie piloci latają przez w jakichś takich opuszczonych budynkach i przelatują przez ciasne okna, jakieś ciasne miejsca i na pełnej prędkości. To naprawdę robi mocne wrażenie i wiąże się z dużymi emocjami.
Naprawdę można sobie wyobrazić, nawet jak się siedzi w fotelu wygodnym z tymi goglami na oczach, że to się samemu leci rzeczywiście?
Tak, jest.
To można się zatracić?
Jest takie wrażenie, jakby człowiek faktycznie leciał i ja czasami teraz przyzwyczajam się do tego, bo pierwsza styczność z goglami, kiedy zakładasz gogle na oczy i widzisz to, co widzi dron i nic poza tym, jest jak przeniesienie się naprawdę w jakąś bajkę, bo człowiek jest jeszcze też fajna taka rzecz, kiedy siedzisz w jednym miejscu lecisz tym dronem gdzieś daleko od siebie i czasem przelatujesz obok siebie i ten jakby widzisz, gdzie lecisz, ale dźwięk, który słyszysz, totalnie jest niespójny z tym, co widzisz, bo słyszysz tego drona, jak on lata dookoła ciebie, a widzisz jego punkt widzenia. Nie? No, widzisz siebie też często i to też trzeba się tego nauczyć na pewno.
Tak, zresztą każdy z tych dronów tutaj na stole na przykład potrafi rozwinąć między 150 a 180 km na godzinę, więc to jest też ogromne wrażenie prędkości, która no, jest niebezpieczna i niedopuszczalna gdziekolwiek indziej.
Mhm. Czy w czasie tych wyścigów to jakby ma się wrażenie, że samemu się leci tym wyścigowym dronem?
No ja takie wrażenie imersji na pewno mam. Nie wiem jak koledzy, ale zdecydowanie tak czuję się, jakbym siedział sobie na dronie.
Trochę jak gra komputerowa, tylko w rzeczywistości. No
tak. Ale jest dreszcz emocji?
Oczywiście, tak. Oj, na zawodach tym bardziej. Kiedy do tego wszystkiego dochodzi ta adrenalina przy starcie.
Rywalizacja
i ręce się trzęsą i nagle się okazuje, że ręce są zupełnie drewniane, już nie można, nie umie się już, jakby zapomina się tego prawidłowego sterowania tym dronem. Wchodzą dodatkowo nerwy, jest to niesamowite uczucie, gdzie jak się wygrywa jakiś wyścig, to już w ogóle jest euforia.
A czy wy panowie też właśnie bywaliście już na zagranicznych takich imprezach wyścigowych?
Nie, ale w Polsce są najlepsze. Się okazuje jednak, że ta polska liga zawodów jest jedną z najlepszych. Zagraniczne zawody odbywają się, teraz były w Birmingham, w Anglii, w Beard, takie zawody, gdzie tam jeszcze we Francji były jakieś takie zawody, o których w sumie to nikt nie słyszał.
Ale nasza polska ekipa, która organizuje zawody w Polsce, właśnie była na zawodach Beard w Birmingham.
I się okazało, że nasze są dużo bardziej profesjonalnie przygotowane, w sensie te
organizacyjnie.
Nasze polskie. Bo w Polsce zawody, jest Liga Whoop of Poland. Zawody odbywają się w różnych miastach co miesiąc. Generalnie z około 10 zawodów w ciągu roku z krótką przerwą na wakacje. I z jednym dużym finałem na koniec roku, gdzie lata około 80 pilotów. Mhm. Zazwyczaj na tych zwykłych zawodach lata około 40 i ścigają się po prostu w różnych drabinkach, które powodują eliminację zawodników i ustawianie ich w odpowiedniej pozycji na liście. I tutaj jakby to nasze polskie doświadczenie, które już zdobywamy od 3-4 lat. My w Poznaniu jakby jesteśmy w tej lidze, ale nie jesteśmy organizatorami, tylko jesteśmy uczestnikami, jesteśmy pilotami.
Ale zdarza się być współorganizatorami.
Tak, oczywiście, bo dwa razy już u nas były w Poznaniu zawody w zeszłym roku i 2 lata temu organizowane i byliśmy współorganizatorami tych zawodów. Także my też zdobywamy to doświadczenie. Tam gdzieś próbowaliśmy swoje własne zawody wielkopolskie, Ligę Wielkopolską zrobić na zeszłej jesieni.
No wyszły całkiem nieźle.
Całkiem fajnie to wyszło. Zdobyliśmy jakby te najlepsze wzorce, skopiowaliśmy z tych
zawodów. Mhm.
Czyli z jaką częstotliwością odbywają się takie zawody?
Raz w miesiącu.
Raz w miesiącu. I żywotność takiego drona jest taka, że on może, nie wiem...
czy one, tak, one są, można powiedzieć, że mało zniszczalne.
Ale nie przesadziłbyś,
jakbyś powiedział, może tak. Te drony, którymi się ścigamy, to są drony, które kosztują w zakupie około 300-400 zł.
Ten malutki, tak? Ten
nowy,
kilkugramowy, tak?
Nowy.
Tak?
Mhm. Kilkunastogramowy. Jeżeli teraz chcemy go naprawić, to silnik kosztuje 20-30 zł, gdyby się silnik zepsuł. Śmigła kosztują tam około 10 zł za komplet. Rama, gdyby się popsuła, kosztuje 20 zł. Kamera, gdyby się zbiła, kosztuje tam około 80 zł. Reszta elementów jest drukowana i jeszcze ten jakby rdzeń tego drona, czyli układ scalony, który steruje tym wszystkim, kosztuje około 150-200 zł. Więc najdroższa naprawa z takiego drona, gdyby coś się zepsuło, no to jest 200 zł.
Ale ja bym chciał wiedzieć, gdzie ty kupujesz te silniki za 30 zł.
No 34 razy 30 to jest drogo, to jest na AliExpressie. Nie powinienem tego mówić, ale na AliExpressie można za 100 zł kupić komplet silników po prostu i tyle, albo w Polsce no tam o te 5-10 zł drożej. Także naprawa takiego drona, nawet jeżeli się coś naprawdę zepsuje, bo część rzeczy można po prostu naprawić domowymi sposobami, czy to lutownicą, czy termokurczką, czy klejem, kropelką, to jest to ten koszt naprawy. Przy tych małych dronach, oczywiście mówię o małych dronach, jest to niezbyt duży koszt, więc można między zawodami naprawić takiego drona. Lub tak jak ja mam na przykład trzy, staram się, żeby mieć cały czas trzy sprawne drony. Na zawodach różnie to bywa, bo jednak te drony się gdzieś tam psują od uderzeń, ale mimo wszystko wytrzymują tam dosyć dużo uderzeń, zanim się zepsują.
Ale myślę, żebym nie przesadził, jakbyśmy powiedział, że przynajmniej połowę czasu całego spędzanego nad tym hobby to jest
tak,
właśnie
tak,
naprawa.
Lutowanie to jest.
Naprawa sprzętu.
Tak, to jest.
Drony w garażu.
Ale gdybyśmy się odnieśli, może Państwo nie wiecie, jak to wygląda, ale być może byliście na targach hobby na przykład w Poznaniu, to są tam zawody samochodów zdalnie sterowanych. I tam jest dokładnie to samo. Czyli jest wielki tor dla samochodów zdalnie sterowanych, a z tyłu siedzi banda techników, którzy mają lutownice, mają te wszystkie części do tych samochodów zdalnie sterowanych i siedzą, lutują, naprawiają, wymieniają te silniki, wymieniają opony, które się ścierają dla tych samochodów, drifterach. Także to jest, no to hobby po prostu polega na naprawianiu.
Plus jeszcze tynik, bo wiecznie źle ustawiony jest.
Tak. Także jeżeli państwo...
No ale to lubicie, rozumiem, tak?
Oczywiście.
Tak.
Oczywiście, że nie. Że to jest taki moment, kiedy czasem jest zrezygnowanie i mówię, a kurde, trzeba rzucić to hobby, wziąć wędkę, iść nad jezioro.
Nie, dalej Jacek kilka dni temu.
Dokładnie tak. Ale potem się do tego wraca.
Dokładnie.
Obok nas jest taka ramka w kolorach tęczy.
Tak.
Co to za urządzenie, do czego służące?
Tory wyścigowe dla małych...
Prostokąt właściwie złożony z tak. dwóch kwadratów, które...
Już tłumaczę. Mhm. Tory przeszkód dla dronów wyścigowych do tych małych dronów są zwymiarowane, mają przekątną albo jeżeli to jest okrąg, to wtedy 50 cm, lub jeżeli jest to kwadrat, to kwadrat o bokach 50 na 50 cm. To, na co patrzymy, to jest komplet dwóch przeszkód. Dwa otwory o boku 50 cm. To, że się świecą, nie jest wymagane. One po prostu się świecą, są do środka, do rurek, są wsadzone LEDy, które podświetlają te bramki. Chodzi o to, że w pomieszczeniu, które się ścigają drony, te drony muszą widzieć przeszkodę. I taka bramka odcina się od reszty tła. I łatwiej takiemu dronowi trafić. To, że one się świecą i mrygają i są tęczowe, to jest taki tylko efekt. Można je podświetlić po prostu na jednostajny kolor. Mhm. Na przykład, żeby po prostu pokazać, przez którą bramkę należy przechodzić. Tutaj mamy akurat taką fajną bramkę, bo można sobie obracać te rurki i ustawiać to, z której strony jest jakby aktywna część bramki, z której strony ma przelecieć dron, a którą stronę nie ma przelecieć, czyli jeżeli bramka się z jednej strony nie świeci, to znaczy, że z tej strony nie należy przez nią przelatywać.
Zakaz wlotu.
Zakaz wlotu, tak. Tory dla dronów są tak skonstruowane, że każdą bramkę, każdą przeszkodę pokonujemy tylko raz. Jest wyznaczony tor, składający się tam z iluś przeszkód i dany pilot ma za zadanie w odpowiedniej kolejności przelecieć przez wszystkie przeszkody bezbłędnie i zrobić tam załóżmy 3-4 okrążenia, zanim doleci do mety i się skończy wyścig.
Mhm. Proszę Państwa, przypomnę, że z Tomaszem Drzewieckim, Marcinem Jeziłkowskim i Jackiem Polem rozmawiamy o fenomenalnej, jak słyszymy, pasji, czyli operowaniu dronami, ściganiu się dronami. Jacek Pol opowiedział nam o swoim takim najlepszym chyba takim doznaniu, czyli te, Jacku, to twoje wrażenie, że przelatujesz w ciasnych pomieszczeniach, jakichś takich wąskich ruin, tak? To były jakieś ruiny?
To znaczy, ja opowiadałem o tym, co ja widzę, kiedy inni latają, bo ja na razie jeszcze nie mam takiego poziomu, że tak potrafię. Ale uczę się i jak za każdym razem, jak uda mi się przelecieć przez taką bramkę, to są fajne emocje, tak, na pewno.
A trzymając się właśnie takich opowieści nieco romantycznych bardziej, to tutaj, panie Tomaszu, panie Marcinie, wasze takie doświadczenia, takie właśnie, o których można powiedzieć, że najpiękniejsze przeżycie, macie takie? Związane właśnie z tym lataniem dronami?
Ja chyba wiem, ja chyba mogę odpowiedzieć za kolegów. To chyba jak zawiśnie na drzewie, jak już w końcu spadnie, to jest chyba ten moment.
To jest najlepsze uczucie, tak. Kiedy ja generalnie na przykład ścigam się dość od niedawna, bo może będzie z półtora roku, a wcześniej latałem tak zwany freestyle, czyli tak zwane loty swobodne, można powiedzieć, po różnych polanach, w pobliżu lasków, między drzewami. Co akurat się napatoczy, to żeby przez to przelecieć, sobie polecieć, dobrze się bawić, poczuć trochę tą wolność i na tym to polega. A zacząłem przyjeżdżać do kolegów na lotnisko pod Poznań. Się okazało, że to ściganie jest całkiem fajne. Może nie plasuje się nigdy za bardzo wysoko w stawce, ale są świetni ludzie, świetna zabawa i to naprawdę w tym lubię.
Opowiedział Tomasz Drzewiecki. Marcin Jeziłkowski.
To moje takie najfajniejsze doświadczenie związane z dronami to była organizacja pierwszych zawodów w Poznaniu. Czy współorganizacja, bo to nie ja organizowałem, tylko pomagałem to wszystko organizować. Ja nie wystartowałem w tych zawodach. Miałem awarię drona, miałem awarię aparatury. Nie, okazało się, że moje drony są niesprawne. Ale byłem tak przeszczęśliwy, że udało się to w Poznaniu zorganizować. Zorganizowaliśmy to przy pomocy kolegi Sebastiana, który jest spadochroniarzem i jest operatorem lotniska podpoznańskiego w Kobylnicy. Udostępnił nam hangar. Do tego hangaru wciągnęliśmy starego Antonowa drugiego. Lekko go wyremontowaliśmy za pomocą taśmy klejącej i gumy do rzucia. I na tym samolocie zbudowaliśmy cały tor przeszkód. I tam były pierwsze zawody w Poznaniu i byłem tak przeszczęśliwy, że udało się to wszystko zorganizować, zrobić i że się udało i ludzie byli przeszczęśliwi. To był jeden z najbardziej spektakularnych torów wyścigowych dla dronów. Myślę, że w Europie, bo w Stanach mają podobne, ścigają się w Muzeum Smithsonian. I tam rzeczywiście to jest jakby podobne, ale tutaj to było na skalę europejską, było to jedno z największych, najlepszych wydarzeń.
Dziękuję. Ja chciałem jeszcze tylko dodać, bo zapytałeś, Rafał, o takie najlepsze doświadczenie. To wydaje mi się, że ja właśnie, to dla mnie jest najfajniejsze, to właśnie to, że jestem na samym początku tej całej przygody, że wszystko to, co się dzieje na treningach, jest dla mnie nowe. Budowanie tych dronów, uczenie się od kolegów, którzy są bardzo doświadczeni, wyciąganie tej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności, no to jest, to chyba jest to dla mnie to taka dopamina.
A panowie, czy są obecne, czy dużo kobiet jest obecnych w tej pasji?
O. Jako osoby towarzyszące czasami się jakaś zdarzy.
Ale nie.
W całej historii. Pilotów to niewiele, naprawdę niewiele.
W całej historii zdarzyła się jedna droniara, która była osobiście u nas w Poznaniu. Mówię o poznańskich droniarach. Jedna się zapowiada, że przyjdzie już od pół roku, jeszcze nie dotarła.
Może nasłucha.
Dobrze by było, żeby w końcu się pojawiła. Ale rzeczywiście były na zawodach. Była bardzo, bardzo fajna dziewczyna. Jednego z najszybszych pilotów 2-3 lata temu w Polsce i ona też zajmowała bardzo dobre miejsca i córka jednego z pilotów, taka chyba 8 czy 9 latka.
A jest jakieś wyjaśnienie, dlaczego to na razie jest jednak takie męskie zajęcie?
Może dlatego, że jest dużo tych dłubania przy tym sprzęcie.
Czyli to dłubanie jest jakby wpisane w te pasje, tak?
Nieodłączny element.
Wygląda na to, że samochodami zdalnie sterowanymi też się jakoś dziewczyny specjalnie nie ścigają, czy nie widziałem też operatorek samolotów zdalnie sterowanych.
Może to jest kwestia tego, że dziewczyny szybciej dojrzewają?
No właśnie, bo ja mam na przykład cały czas 12 lat.
No właśnie.
Ja 3 razy 12, to prawda, ale cały czas 12 mam w sercu i dla mnie to jest świetna zabawa po prostu.
Czyli gdyby panowie chcieli pozostać przy swojej pasji, a jednocześnie korzystać z niej w sposób pożyteczny, jak dorośli, to ja tak sprawdziłem, tu już częściowo to padło w tej audycji, ale rejestrowanie wykroczeń przez policję, monitorowanie robót budowlanych, transport próbek do badań laboratoryjnych, dostawy posiłków na wynos, o tym była mowa w sądzie i czytam, że w Chinach podobno już można pomału taką usługę zamawiać. Także oczywiście drony pomagają w rolnictwie, to też padło. Dron zamiast kuriera, ale co on tu może dowieść na razie? Raczej chyba drobne przedmioty. W Stanach Zjednoczonych już to się dzieje. No, dron na polu walki, niestety dużo o tym słyszymy, chociażby z Ukrainy. Pokazy multimedialne, dron ratownik, bo on szybciej dotrze na miejsce niż karetka czy ratownik na motocyklu, ale to jest bezzałogowy statek, który może dostarczyć na przykład defibrylator. No i wreszcie latająca taksówka. To na razie tutaj jest w kategoriach najbardziej oczekiwanych rewolucji w transporcie. Wyobrażają sobie panowie latające taksówki?
Są te Jetsony, gdzieś tam się pojawiają, ale to są jednak piloci, siedzą w środku w tych dronach, gigantach. Czy miałoby to by być...
To są jednoosobowe.
No właśnie, czy miałoby to by być zdalnie sterowane i to miałoby mieć szansę? Pewnie w przyszłości tak, bo...
Nawet czytam, że już niedługo elektryczne latające taksówki zrewolucjonizują to, jak przemieszczamy się w miastach. Jedna z takich firm zapowiada, że w przyszłości pasażerski dron mógłby dotrzeć z centrum Warszawy do CPK w 15 minut, czyli szybciej niż taksówka i pociąg.
Jak Jetsonowie, ta bajka, tam oni latali takimi statkami. Ale jest jeszcze też jedna rzecz, o ile się nie mylę, to GoPro chyba zamówił dwa takie drony. Nie?
Zdaje się, sprzęty właśnie...
Nie, że mają już takie drony, do których wsiadają.
Tak, ratunkowe.
I latają w takie mikrohelikoptery, tylko kwadrokoptery.
Ale zauważmy, panowie, że pewne takie wyobrażenia stają się na naszych oczach rzeczywistością, a wy w tym uczestniczycie.
Tak.
Być może jesteśmy na początku tej dronowej drogi dosyć jeszcze.
Znaczy ja to doświadczam, powiem państwu tak, że kiedy zaczynałem swoją przygodę z dronami, to było 3,5 roku temu, nie było praktycznie żadnego systemu wizji cyfrowej dla dronu w ogóle. Pojawiał się dopiero pierwszy DJI i było to dosyć takie toporne. Aktualnie mamy tych systemów dla dronów wizji cyfrowej chyba
sześć.
Także ta, to nawet nie nazwałbym ewolucją, tylko rewolucją, bo ten postęp technologiczny w tym zakresie jest gigantyczny. No, w ciągu 3 lat się pojawiło naprawdę bardzo dużo technologii, których wcześniej nie było i naprawdę to jest, wygląda fenomenalnie.
Przede wszystkim części, które są dostępne, które możemy sobie kupić i sami budować te drony. Pojawiło się tego masa na rynku, gdzie tego kiedyś nie było. Można było jedynie sobie nabyć drona gotowego z półki i sobie tam gdzieś polatać bez kamery.
Mhm. A po rozbiciu liczyć, że serwis to naprawi, a tak
można samą gwarancję.
A w odniesieniu do tego, co padło w sądzie ulicznej, którą na początku audycji zaprezentowaliśmy, czy każdy może operować dronem? Nie ma żadnych ograniczeń w tej chwili? Nawet tego nie sprawdzałem.
Jeszcze raz wracamy na sam początek tego naszej dyskusji, czyli są różne drony. Są drony, które nie wymagają operatora absolutnie żadnych umiejętności. Są to drony, które same się sterują, które mają systemy, mnóstwo czujników na sobie. Mają czujnik odległości, mają czujniki wysokości, mają
GPS-y. Czy to są automatycznie GPS-y. Też drony tak, bardzo drogie?
Autonomiczne. Tak, to są praktycznie autonomiczne drony.
I drogie? Drogie. Rozumiem, że drogie.
I drogie. Tak. W tym momencie taki każdy praktycznie człowiek, odpalając takiego drona, jest w stanie nim sterować. Czy on nim steruje, czy to dron się sam steruje, to jest ciężko powiedzieć, ale rzeczywiście tak, jest wtedy ten ktoś operatorem drona jest tym właśnie zarejestrowanym, który się tam zarejestrował na stronie rządowej jako pilot.
Próg wejścia, jeśli chodzi o umiejętności, bardzo się obniżył.
Tak, dokładnie tak. Są na przykład, pojawiły się na przykład takie drony bardziej takie cinematyczne, czyli do filmowania, na przykład Avata, które też od takiego operatora niewiele wymagają. Wystarczy trzymać taki drążek. Już nie ma takiej aparatury, jak my sterujemy, tylko taki drążek, jak joystick wyglądający, którym ten pilot steruje i po praktycznie po trzech minutach uczenia się ten człowiek potrafi tym dronem w tym trybie takim naprawdę prostym sterować i już sobie nim latać.
No, mój brat, który nie ma żadnego doświadczenia w dronach praktycznie, to jak wziął ten drążek, o którym mówisz, to założył gogle, od razu latał. I latał w taki sposób, że aż ja byłem zdziwiony i to jest tak intuicyjne.
Czyli złapał to od razu, tak, czy tak, po prostu to jest właśnie
tak.
takie, że,
to jest tak bardzo
że trudno
intuicyjne.
Nie złapać.
Tak, oczywiście brat to złapał, bo też jest taki, ma taki dryk, ale to też jest bardzo intuicyjne. Bo to, co chyba jeszcze nie padło w sumie, jeśli chodzi o samosterowanie dronami, to różnica między takimi dronami konsumenckimi, które można zakupić w sklepie.
Czyli dostępnymi powszechnie.
Tak, a takimi, które tutaj właśnie mamy ze sobą, jest taka, jeśli chodzi o sterowanie, że dron taki konsumencki, dostępny powszechnie, działa w ten sposób, że jeśli poruszymy drążkiem do przodu prawym, no to on sobie leci do przodu swobodnie. Jeśli puścimy ten drążek, to on się zatrzymuje. W tych dronach to działa w ten sposób, że jeżeli pchniemy ten drążek i go puścimy, to dron cały czas zostaje w tej pozycji, w której był po przesunięciu tego drążka. No jest to w pełni manualny tryb, gdzie mamy kontrolę nad każdą z osi. Nieskończenie wiele obrotów tak naprawdę możemy wykonywać i to jeszcze bardziej utrudnia zadanie.
Nie mają żadnego wspomagania, a co za tym idzie, praktycznie nie wybaczają błędów w pilotażu. Nie można sobie pozwolić nawet czasami podrapać się po nosie.
Ale też na przykład
rękę.
Osoby, które mają problemy z błędnikiem, już nie mogą takim dronem sterować, ponieważ...
Bo
jest to nienaturalne dla człowieka, że widzi coś, a jego ciało się nie przemieszcza. Także taka lekka, czasem się może komuś włączyć choroba lokomocyjna w przypadku takiej sterowania takim dronem FPV.
Podkreślmy, mimo że może siedzieć w miejscu po prostu nieruchomo i na bezpiecznym fotelu, tak?
Dokładnie tak.
Ja też pytałem o takie uwarunkowania stricte psychiczne, psychologiczne. Nie ma ograniczeń, tak? To znaczy tutaj...
Czy są badania?
Nie ma żadnych badań.
Bo to o tym mówili rozmówcy naszego reportera.
Nic z tych rzeczy... Na pewno do takich zawodów to wymagane są stalowe nerwy.
Ale panowie, bo... pada tutaj, że są różne te drony i tak dalej, i tak dalej. Właściwie w tej chwili dla zwykłego człowieka jakie drony, o ile się orientujecie, jakie drony są największe, do czego można je wykorzystywać? Bo nawet tutaj widzimy od tej miniaturki, którą się używa do... Tutaj nawet macie wy. Od miniaturki do takich dużych.
W tej chwili najbardziej popularne z takich dużych dronów to są chyba drony rolnicze do oprysków pól. Które
są takie największe, które znamy.
Kilogramów.
Są takie w zasięgu, gdzieś w Polsce można je zobaczyć, że gdzieś się przemieszczają. Takie jeszcze większe drony. No, oczywiście możemy powiedzieć tak, że są drony, których jakby nie wchodzą jakby w koncepcję tego, co sobie wyobrażamy, że to jest dron. To są na przykład samoloty zdalnie sterowane, które są dronami w myśl ustawy. Także to mogą być samoloty, które mają rozpiętość skrzydeł, tam załóżmy 5 metrów i nadal są to drony. Tak jak był to jeden z dronów, który tam zakłócił jakąś przestrzeń lotniska, Potem się okazało, że to był samolot zdalnie sterowany, który był po prostu bardzo duży, a policja nie potrafiła go znaleźć, a takich samolotów w Polsce pewnie było dwa. Mhm.
A znacie już rolników, którzy właśnie wykorzystują do oprysków?
Mamy w naszej ekipie. Jest kolega, który prowadzi szkolenia dla rolników właśnie z takich dużych dronów. Także my osobiście nie. Przynajmniej nie wiem, czy Tomek widziałeś.
Nie, ja też nie widziałem.
Ale on zna parę takich osób, które mają zezwolenia, już przeszły szkolenia dla bardzo dużych dronów do oprysków. Także tutaj mamy jakby... Mamy kolegę, który zna.
Który zna, tak. Bo tak sobie cały czas myślę, że znowu, jakże to praktyczne jest i jakże temu rolnikowi ułatwia życie. A jeszcze wróćmy do tego, chyba nie wiem, czy mogę mówić, że najpopularniejszym w tej chwili przeznaczeniem, w jakim używa się dronów w Polsce, to jest, Jacku, to fotografowanie, filmowanie, to jest najpopularniejsza rzecz?
Myślę, że tak, no to jest najbardziej popularne i też na pewno najłatwiejsze do osiągnięcia, że wystartować takim właśnie dronem kupionym w sklepie, gdzie zaraz po włączeniu tak naprawdę mamy wszystko sparowane i możemy startować i no z góry, nie ukrywajmy, z góry wszystko wygląda ładnie.
Każdy chce mieć ładny obrazek z wakacji.
Tak.
A u ciebie się to właśnie zaczęło od tej chęci fotografowania i filmowania, czy jednak nie?
Wiesz co, myślę, że to są połączone pasje u mnie, ponieważ no wcześniej się interesowałem fotografią, filmowaniem i w momencie, kiedy pojawiły się drony, to na pewno no tak przykuło to moją uwagę, ale pierwszy dron, jakiego w ogóle kupiłem, to był taki bardzo malutki, jeszcze chyba mniejszy niż ten łup i no na nim się tak naprawdę uczyłem. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć, przepraszam.
Rozumiem, to znaczy, ale ta pasja fotografowania była na początku.
Tak, tak. I to na pewno było połączone. No i tak, pierwszy dron, który posiadałem, który miał kamerę, no to no nie był w sumie, nie miał tej kamery w jakiejś super jakości, ale to już dawało olbrzymią frajdę, że widzę, co się dzieje, gdzie lecę, widzę ten obraz, widzę, jak wygląda, nie wiem, mój samochód z wysokości tam 10 metrów, gdzie no nie codziennie to można zobaczyć. Także no i później ta pasja trochę zaraża i człowiek idzie w to trochę dalej, jeśli ma na to wczutkę, że tak powiem.
A ja rozumiem, że panowie tutaj akurat dronami zainteresowali się bez związku z fotografią, tak?
Bez.
No ja również.
Czyli chodziło od razu o to takie...
Bo tamte drony.
Na początku
to chodziło, że... Tamte drony są nudne po prostu.
Tak.
Nie ma adrenaliny.
To jest takie statyczne latanie trochę.
To jest jak
powiedzieć.
Jazda samochodem rodzinnym, gdzie się można zatrzymać się, można sobie coś poglądać.
To są drony
ale jednak ta Formuła 1 lub tego karty, to jest to, nie? Wsiąść i się pościgać i zmierzyć z kimś, czy jest się szybszym, czy...
Tak, no ja jeszcze mogę, jeśli mogę, to pamiętam jak właśnie był ten moment, kiedy interesowałem się tymi dronami i tym spokojnym lataniem i trafiłem na post gdzieś tam na mediach społecznościowych na grupie Drony Polska chyba, czy Drony Poznań, że zapraszamy na loty treningowe, wejście, wstęp wolny, można popatrzeć i mówię, dobra, no to chyba pójdę. Pamiętam, że godzina 18 była, znalazłem sobie, gdzie to miejsce jest i poszedłem na drzemkę. I obudziłem się o godzinie chyba tam właśnie o 18, kiedy już trening się zaczynał i mówię, że nie, jednak nie idę. Ale moja dziewczyna powiedziała, no idź, bo będziesz żałował, nie? Mm. Nie wiem,
miała
dobra.
Rację.
I miała rację. I poszedłem i teraz więcej czasu spędzam z chłopakami niż z nią. ale jest bardzo tolerancyjna i bardzo, bardzo mnie wspiera też w tej pasji, ale dążę do tego, że jak poszedłem na ten pierwszy trening, to wszedłem, chłopaków w ogóle nie znałem, stanąłem w drzwiach i sobie patrzyłem i w momencie, kiedy wszedłem, widzę, no to są moje świry, nie? Widzę 8 gości dorosłych, którzy mają gogle na oczach, nawet nie wiedzą, że tu przyszedłem, bo po prostu patrzą w te drony.
Dorosłych, to bez weselu.
I po pół godziny właśnie Marcin mówi do mnie, zdjął gogle i mówi do mnie, Ani cześć, ani nic, tylko mówi do mnie pierwsze słowa: chcesz gogle dla pasażera?
Tak, tak.
No pewnie, że chcę.
Nie widziałem, że on przyszedł na trening.
No właśnie.
Dokładnie tak. Myślałem,
a ja
że to
już
po prostu,
zaczarowany.
To akurat miejsce, w którym się spotkaliśmy, to jest lasertak z oponami, tam gdzie się chłopaki strzelają po prostu z karabinów laserowych. I tam sobie zimą podnajmujemy, żeby po prostu polatać w ciepłym. A myślałem, że to jest po prostu zawodnik lasertaga, który przyszedł i czeka po prostu na swoją kolej, aż my sobie pójdziemy. A to się okazało, że... A to droniarz przyszedł.
Proszę Państwa, jak zwykle, kiedy rozmawia się z pasjonatami, czas szybko leci. 21:55. Śmignęły nam te minuty tej audycji piorunem, jak dronem wyścigowym przeleciało. Także dziękuję za wizytę w studio. Tomasz Drzewiecki.
Dziękuję bardzo.
Marcin Jeziłkowski.
Dziękuję.
Jacek Pol.
Dziękuję.
I audycję zrealizował Jakub Woźniak, poprowadził Rafał Regulski, ażby człowiek sobie poleciał teraz takim dronem. Dziękuję, dobranoc, spokojnej nocy.
Rozmowy po zachodzie.